Dzień dobry, moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w kolejnym nowym odcinku naszej książkowej serii pod tytułem Bukszpan. Ja się nazywam Adam Szustak, a to jest kanał Langusta na Palmie. Zawsze mi bardzo śmieszę, jak wszyscy youtuberzy tak zawsze robią na początku. No myślę, że większość z was w ogóle wie, jak się nazywam i wie, na jakim jest kanale. Oczywiście, możliwe, że jest tutaj ktoś po raz pierwszy. No to ja się nazywam Adam Szustak, a to jest kanał Langusta na Palmie. Kochani, minęło od ostatniego Bukszpanu chyba miesiąc i tydzień, czyli 5 tygodni. Udało mi się w tym czasie przeczytać 13 książek. Więc będzie dzisiaj o 13 książkach. Niektóre arcygenialne, inne w porzo, ale z wadami. No nie, o żadnych gniotach nie będzie, bo wiecie, że ja o gniotach wam nie mówię. Jak książka mi zupełnie nie podchodzi, albo uważam ją za bardzo złą, to zasadniczo odkładam i nie wspominam, żeby autora nie pognębiać, a złych emocji nie karmić. Kochani, zaczynamy dzisiaj od książki z działu religijnego. Dawno nie było. Książka, którą dostałem w ogóle od autora. Bardzo serdecznie dziękuję za przysłanie mi jej. Książka fascynująca, książka bardzo potrzebna, książka ważna. Pan Ignacy Dudkiewicz, Pastwisko. Kochani, to jest książka o polskim kościele. Wielki Bóg, prawie 800 stron. Bardzo mi się podoba nie dedykacja, tylko... No w sumie dedykacja, na początku jest tak. Tym, którzy obiecali, że przeczytają moją książkę, nie spytawszy o liczbę stron. No bo rzeczywiście jest to Bóg 800-stronicowy prawie. Kochani, czyta się to świetnie, bo czyta się to jak taką powieść sensacyjną, jak kryminał prawie że. W sumie to nawet nie prawie że, bo tam jest bardzo wiele spraw kryminalnych. Kochani, co to jest za książka? Autor, może to jest ważne, nie wiem w sumie, znaczy no pewnie ważne, no wiadomo, że ważne jest, to pisze. Autor jest katolikiem, jest świeckim człowiekiem, jest chyba w ogóle redaktorem naczelnym magazynu Kontakt, jeżeli dobrze pamiętam. Jeżeli mylę, to, ale tak mi się wydaje. Jest bardzo krytycznym obserwatorem Kościoła w Polsce. Deklaruje się jako lewicowy katolik, albo tak się go określa. Rzeczywiście niektóre jego poglądy pewnie można by tak interpretować. Książka jest więc pisana z wnętrza Kościoła, to jest katolik, który mam wrażenie w ogóle bardzo o Kościół się troszczy. Natomiast jestem przekonany, że bardzo wielu ludzi w Kościele potraktuje tę książkę jako oczywiście atak na Kościół, jako swego rodzaju, nie wiem, wroga Kościołowi książka, która ma mu zaszkodzić. Nie. To jest, kochani, próba diagnozy, co się dzieje w Kościele w Polsce, dlaczego tak się dzieje i dlaczego jest źle. Podtytuł tej książki brzmi Jak przeszłość, strach i bezwład rządzą polskim kościołem. Bo rzeczywiście jakby to są trzy diagnozy, o których mówi autor. Ta książka de facto składa się z czterech rozdziałów. Trzy to są właśnie te, czwarte to jest takie podsumowanie i na przyszłość. O tym jeszcze powiem. Czyli autor generalnie mówi, że Kościół w Polsce wygląda tak, jak wygląda, bo ma taką przeszłość, jaką ma. I to jest pierwszy rozdział. Głównie o komunie, głównie o tym, jak były jakby układane stosunki państwo-kościół za komuny i potem jak się też z tego wzięły różne nominacje biskupie i tak dalej. Czyli jak się ukształtowała instytucja kościoła, którą dzisiaj znamy. Strach, czyli różnego rodzaju trudność ze zmierzeniem się z trudnościami, z przestępstwami, ze skandalami i tak dalej w Kościele. No i bezwład, czyli nieumiejętność podjęcia jakichkolwiek kroków, działań, żeby z tego wyjść. Kochani, jak ta książka została napisana? To jest bardzo ciekawe. Autor przeprowadził kilkadziesiąt rozmów. Ta książka to nie są rozmowy, chociaż jest tam, są tam fragmenty rozmów, ale generalnie to jest narracja. Ale przeprowadził jakby kilkadziesiąt, czy może nawet kilkaset rozmów z biskupami, z księżmi, ze świeckimi, z historykami. No, wszelkiej maści, że tak powiem, środowisk kościelnych. Wysłał w ogóle, to mi bardzo imponowało, wysłał zaproszenie do wszystkich biskupów w Polsce, żeby się z nimi spotkać. Nie wszyscy oczywiście odpowiedzieli, część odpowiedziała. Z częścią udało mu się spotkać osobiście i przeprowadził te rozmowy. Tu są też ślady tych rozmów. Kochani, książka jest niczym innym jak próbą, mówię, zdiagnozowania, na czym polega problem, nazwałbym to, instytucji Kościoła w Polsce aktualnie w XXI wieku. Kochani, książka jest niesamowicie pesymistyczna. Nie ma się co oszukiwać. To jest 700 stron, no bo końcówka jest próbą wizji, jak z tego wyjść. 700 stron bardzo ponurej wizji Kościoła, która pokazuje, dlaczego mamy taki episkopat, a nie inny, w sensie skąd się wzięły nominacje, na jakie zasadzie są ustalane, jak działają struktury w Kościele, jak jest układana hierarchiczna zależność księży od siebie, jak się mierzy z problemami i tak dalej. Oczywiście o części z tych rzeczy na pewno żeście słyszeli w mediach, bo tu są oczywiście przedstawione też te wszystkie skandale związane z pedofilią, z homoseksualnym lobby i tak dalej, i tak dalej. Ale dla mnie osobiście w ogóle najważniejszą częścią tej książki jest cała taka pokazana jakby struktura pewnej bardzo ułomnie ułożonej struktury międzyludzkiej w Kościele, czyli bardzo chorej zależności, nie wiem, księży diecezjalnych od biskupa, pewnych układów w związku z urzędami, z tym, jak się te urzędy zdobywa, z tym, kogo się na nie powołuje i tak dalej, i tak dalej. Bo nie ukrywam, że dla mnie osobiście to jest w ogóle największa, jakby najważniejszy przyczynek do kryzysu Kościoła w Polsce. Wcale nie skandale. One są oczywiście ważne i to, że sobie nie umiemy z nimi poradzić, to jest istotna sprawa, ale ja nie uważam, że ona jest najważniejsza. Najważniejsza jest pewna strukturalna, uważam, cała, że tak powiem, taka zła machina, która jest w Kościele. Kochani, książka nie jest żadnym atakiem na Kościół, chociaż tak jak mówię, niektórzy na pewno tak ją potraktują. Zresztą niektóre rozmowy, które on przeprowadza z niektórymi biskupami, którzy rzeczywiście są przestępcami, którzy kryli na przykład pedofilów w swojej diecezji, to są rozmowy z ogromnym szacunkiem, bez żadnego atakowania, z próbą zrozumienia, czasem wręcz dla mnie zbyt łagodną. Z niektórymi diagnozami pewnie się oczywiście nie zgadzam. Z niektórymi tylko. Na przykład mam duży problem, to zawsze mam duży problem. Autor się przedstawia jako lewicowy katolik, więc jest tam oczywiście dużo też o LGBT. I o tym, jakby, że Kościół sobie nie radzi z przyjęciem tej społeczności. I to ma zawsze taki zgrzyt, bo jednocześnie jest wielki rozdział o homolobby w Kościele. I jakby to jest przedstawiane negatywnie, czyli mówiąc krótko, jest bardzo negatywny wyraz LGBT, jeżeli chodzi o księży, ale jeśli już by nie chodziło o nich, no to jest wszystko w porządku. W sensie ja tu mam taki rozdźwięk. Mam taki, że tam, gdzie nam to jest wygodne, to akceptujemy, tam, gdzie nam to jest niewygodne, to nie akceptujemy. Jest tu dla mnie pewna niekonsekwencja. Pewnie by się autor ze mną nie zgodził, pewnie powie, że wskazuje tylko na różnego rodzaju, nie wiem, nadużycia czy wykoślawienia tego, ale dla mnie jest to jakaś niekonsekwencja. Ale to nie o tym teraz, bo to oczywiście można by pewnie o każdym rozdziale tej książki porozmawiać. Z ogromną też taką, wiecie, ciekawością przeczytałem ostatni rozdział, bo ostatni rozdział, który ma tytuł, już czekajcie, inaczej, czyli o tym, jak dalej, co nie? Jest mowa o Franciszku, o tak zwanych fajnych biskupach w Polsce i tak dalej. Tak naprawdę mam wrażenie, że trochę nie ma światła autor na to, jakby się to mogło zmienić. Że jakby struktury Kościoła i to, co się dzieje w Polsce, są na tyle oporne, że nie ma trochę szans. Ja się w sumie trochę z nim zgadzam. I to jest, mówię, to jest ponura książka, to jest pesymistyczna książka, która pokazuje ogromny rzeczywiście bezwład i strach w polskim Kościele. Kochani, jestem w ogóle przekonany, bo to, co wam tu mówię, taka krótka recenzja, to jest za mało oczywiście, bo pewnie trzeba by z każdym z tych rozdziałów, z każdą z tych tez, trzeba by się zmierzyć w jakiejś rozmowie, w jakiejś próbie większego zrozumienia. Ja też nie czuję się do końca, że tak powiem, człowiekiem na tyle przygotowanym, żeby taką rozmowę podjąć. Ale bardzo was zachęcam do przeczytania tej książki. W sensie, jeżeli jesteście zainteresowani tym, co się dzieje w Kościele w Polsce, czy się będziecie z tym zgadzać, czy nie, to tu są, uważam, pokazane główne mechanizmy zła w Kościele. Ja mam jeden zarzut do tej książki, w sensie to nie jest zarzut, bo ta książka nie jest o tym, tylko ja bardzo potrzebuję książki, osobiście się przyznam, może jest jakiś autor, który by to napisał kiedyś, bo ja to absolutnie się do tego nie nadaję, bo to trzeba być dobrym teologiem, ksiądz Grzegorz Strzelczyk i tak dalej. Ja potrzebuję książki, która by w ogóle pokazała nie tylko, że tak powiem, pewną strukturę taką, wiecie, międzyludzką, społeczną Kościoła po prostu w XXI wieku, tylko jak to w ogóle się stało na przestrzeni wieku, że mam wrażenie, żeśmy zupełnie złą tą strukturę Kościoła zbudowali. Bo na przykład, mówię, tak jak mówiłem, to co najbardziej mnie w tej książce jakby tam dotyka i przekonuje, to jest pokazanie całego tego złego układu. Ale uwaga, ten zły układ nie polega tylko na tym, że tam są źli ludzie i że gdyby tam byli dobrzy ludzie, to już wszystko byłoby w porządku. Nie, tylko ten układ w ogóle sam w sobie jest jakoś, że tak powiem, złogienny. I tak to się stało na przestrzeni po prostu setek lat, wieków, żeśmy zbudowali taką strukturę. I teraz ja bym potrzebował takiego teologa, który by pokazał właśnie, jak to się stało, jak to było, nawet może nie tyle na początku, tylko jakby gdzie to się gubiło. Tutaj potrzebuję jakiejś większej pomocy. Tutaj nie ma takiej diagnozy, bo to jest diagnoza tylko współczesna. Tylko ja mówię, tutaj nie wystarczy zmienić ludzi, żeby było lepiej. Przepraszam, tak długo gadam już o tej książce, ale to jest naprawdę, uważam, bardzo ważna książka. Bardzo wam polecam. Mówię, pewnie z niektórymi tezami się nie zgodzicie. Ja też się nie ze wszystkimi zgadzam, ale myślę, że z 90% się zgadzam. Fascynująca książka, świetnie się ją czyta, jak po prostu dobry kryminał. Jednocześnie jak sobie pomyślisz, że to dotyczy naszej rzeczywistości, to jest trochę przerażające. Polecam. Pastwisko, Ignacy Dudkiewicz, jak ktoś ma czas, wielki buch do przeczytania tej książki. Moi drodzy, to będzie chyba dzisiaj naprawdę długi odcinek, ale w sumie, co tam szkodzi? Kochani, bardzo się zdziwiłem, kiedy zobaczyłem w internetach ogłoszenie o tej książce, bo sobie pomyślałem, to jest niemożliwe. Czytałem wszystkie książki tego autora, on już nie żyje od wielu lat, więc jak to możliwe, że jest jego nowa książka? Okazuje się, że jest. Kochani, wiecie, że jest, możliwe, że wiecie, niektórzy, że jest dwóch autorów moich ulubionych najbardziej na świecie. Jeden to jest Haruki Murakami i w ogóle czekam, bo rok temu wyszła jego podobno wielka, prawie 1000-stronicowa książka. Niestety jest nieprzetłumaczona na polski od roku i czekam, nie ma na razie żadnych zapowiedzi. Wydawnictwo Muza, błagam, wydajcie nowego Murakiego. W sensie, Boże, Murakamiego, Harukiego Murakamiego. Ale drugi mój ulubiony pisarz to jest Gabriel Garcia Marquez. Mówiłem wam o tym wielokrotnie, chociaż chyba o żadnych jego książkach, chociaż nie, może mówiłem o 100 latach samotności. Nie mówiłem. Otóż, kochani, właśnie wyszła jego nowa książka. Nazywa się to Widzimy się w sierpniu. To jest w ogóle malutka książeczka, jakieś 100, 120 stron, 100, nie, nawet 100. Co się okazuje? Że to jest książka, którą autor pisał pod koniec swojego życia. Był już wtedy w dosyć poważnym takim stanie zdrowotnym, w sensie szwankowała mu pamięć i tak dalej. Był niezadowolony z tej książki, którą de facto jakby niby trochę nie ukończył, ale był niezadowolony z jej ostatecznego kształtu. I ponoć przed śmiercią miał powiedzieć swoim dzieciom, że prosi, żeby tego nie wydawać, bo jego książka nie jest doskonała, nie jest z niej zadowolony. I oni rzeczywiście przez ileś tam lat po jego śmierci uszanowali te decyzje, a potem nie uszanowali. I tak jak rozumiem oczywiście szanowanie takiej decyzji, to bardzo się cieszę, że nie uszanowali, bo jednak tę książkę wydali. On był z tej książki niezadowolony, bo twierdził, że właśnie przez te problemy z brakiem pamięci nie potrafi dobrze skonstruować jakby konstrukcji fabuły i tak dalej, że mu się trochę miesza i że to będzie po prostu niespójne. Jest w ogóle bardzo ciekawe posłowie, gdzie trochę jest o tym mowa, jak to było, o tłumaczu, który to robił, o redaktorze, który to robił i tak dalej. Kochani, co to jest za książka? To jest, mówię, to jest taka nowelka tak naprawdę, 100 stron. Jest w ogóle cudowna, jest cudowna. Jest pewna pani, która jeździ na wyspę raz w roku, bo na tej wyspie jest pochowana jej matka. Ona ma taki rytuał, że tam po prostu zajeżdża na tą wyspę, melduje się w hotelu, kupuje kwiaty, jedzie na cmentarz, sprząta grób tej matki. Nie wiadomo w ogóle trochę, dlaczego ta matka jest tam pochowana, bo oni mieszkają gdzieś zupełnie indziej, ale matka prosiła, żeby ją tam pochować. I jakby co roku taki rytuał sobie odbywa. I potem następnego dnia wraca do siebie do domu. I cała powieść polega na tym, że za którymś razem, kiedy ona tam jedzie, to poznaje w barze pewnego pana, z którym spędza upojną noc. Żeby to było jasne, to jest cudzołóstwo, bo ona ma męża, ma rodzinę, ma córkę, która chce wstąpić w ogóle do zakonu karmelitanek, a jednocześnie jest dosyć zwariowana, ma syna, który gra muzykę, jest muzykiem zawodowym i tak dalej. I co roku wraca na tą wyspę, mając nadzieję, że przeżyje kolejną niezwykłą noc z kolejnym jakimś niezwykłym, niczego nieznanym mężczyzną. Nie mogę wam powiedzieć więcej, bo tak jak mówię, to jest tylko 100 stron, więc fabuła jest bardzo krótka, więc jakbym tylko poszedł gdzieś dalej, to bym wam już zdradził za dużo. No to jest po prostu Marquez w czystej postaci. Ja rozumiem, że on był pedantem, perfekcjonistą i tak dalej i możliwe, że coś mu się w tym nie podobało. Dla mnie ta książka nie ma wad, w takim sensie właśnie konstrukcyjnych i tak dalej. Jest kwintesencją markezowskiego takiego podejścia do życia. Co prawda nie ma tutaj żadnych rzeczy takich, wiecie, realno-magicznych, jak to często u Marqueza. To jest jakby czysta obyczajówka. Ale ten klimat, który on wprowadza, ten klimat Karaibów, bo to się oczywiście dzieje na Karaibach, tego sposobu życia, tej duszności, która tam jest, tego odczuwania, tych emocji, to, co się dzieje w tej kobiecie, to, czego ona tak naprawdę szuka w tych nocach z tymi mężczyznami i w tym, co się dzieje w kolejnych nocach, nie mogę wam powiedzieć, ale bo tam chodzi o zupełnie coś innego. Na początku sobie myślałem, kurczę, że to będzie jakiś kolejny taki, wiecie, czysty romans. Nie, tam ona poszukuje czegoś innego, a potem się w ogóle jeszcze objawia pewna tajemnica związana z tym, dlaczego ona w ogóle tam jeździ i tak dalej, jak to u Marqueza. No przepiękne. Kochani, miałem takie po prostu przekonanie, ja czytałem wszystkie książki Marqueza i chyba tylko jedna, która mi się nie podobała, w sensie była dla mnie za ciężka. Generał w labiryncie. To jest jedyna, która mi nie podeszła. Natomiast wszystkie inne jego książki, ja po prostu uwielbiam jego książki. To jest absolutnie moja wrażliwość. I miałem takie już przekonanie, że nigdy nie przeczytam nic Marqueza, no bo jak? No jak się okazuje, mimo że minęło od jego śmierci już wiele lat, to przeczytałem nową książkę Marqueza. Kochani, bardzo wam ją polecam. Gabriel Garcia Marquez, Widzimy się w sierpniu, bo ona tam zawsze w sierpniu jeździła na tą wyspę. Jeżeli ktoś tego autora lubi, to koniecznie do tej książki zajrzyjcie. Moi drodzy, kolejna rzecz, którą bardzo chciałbym wam polecić, to jest książka, którą odkryłem zupełnie przypadkowo, jestem nią zachwycony. I zamierzam przeczytać kolejne książki tej autorki. Już w ogóle znalazłem, dwie już kupiłem, więc na pewno będzie za jakiś czas recenzja. Pani się nazywa Marie-Hélène Lafon, francuska. Książka pod tytułem Nasze życie. Wydane przez wydawnictwo literackie. Kani, co to jest? To jest w ogóle jakieś niebywałe, że są takie książki. Ja na nie trafiam zupełnie przypadkiem. Trafiłem na nią, wiecie, gdzieś w internecie jakaś reklama mi się chyba wyświetliła. Było jakieś zdanie reklamowe, które mnie po prostu porwało, już nawet nie pamiętam jakie. I zupełnie po prostu w ciemno kupiłem tę książkę. Co to jest? To jest czysta poezja. Znaczy to nie jest poezja, oczywiście to jest powieść, ale to jest czysta poezja. Jest pewna pani, starsza emerytka, która chodzi do marketu we Francji, w sensie w Paryżu, który się nazywa Franprix. Jak ktoś był, to kojarzy, to jest taka sieć marketów. Takie nasze, nie wiem tam, jak to nazwać, Biedronka, tak, Tesco, tam cokolwiek innego. I tam pracuje na kasie niejaka Gordana, czy Jordana, bo ona nie jest w ogóle francuską, tylko ona pochodzi gdzieś prawdopodobnie z Europy Wschodniej. I co piątek ta nasza emerytka chodzi tam do tego marketu, żeby robić zakupy. Zawsze chodzi do tej kasy, bo tam są takie, wiecie, kasy, jak to w marketach, nie? W której właśnie pracuje ta kobieta, żeby się jej przyglądać. I zawsze też robi zakupy za mężczyzną, który też przychodzi zawsze w piątki i obserwuje relacje tego mężczyzny z tą Gordaną, Jordaną. Mimo, że tej relacji nie ma, tylko to, jak oni na siebie patrzą. I na podstawie tylko tego patrzenia ona sobie próbuje zbudować, cała narracja jest o tym, historię tej kobiety, wrażliwość tej kobiety, tożsamość tej kobiety, pragnienia tej kobiety. Tak samo to, co ją łączy z tym mężczyzną, mimo że nic ją nie łączy z tym mężczyzną, bo oni tylko robią zakupy, aczkolwiek ewidentnie on tam przychodzi, tak jakby chciał ją poznać, a ona sobie próbuje wyobrazić, co to znaczy. Jednocześnie snuje też taką opowieść trochę na tej bazie o swojej historii, historii swojej rodziny, swojego związku, tam rozpadu tego związku i tak dalej. Czyli generalnie książka jest o tym, że stoisz w kolejce w kasie w markecie i oglądasz ekspedientkę i klienta i na tej podstawie budujesz 158 stron opowieści, co sobie myślisz o nich. Najpierw sobie pomyślałem, co to jest za pomysł. Jakim to jest napisane językiem? Jeden z najbardziej soczystych, takich brzemiennych, takich tłustych języków w ogóle, jakie widziałem, naprawdę. To na pewno też oczywiście zasługa tłumacza, kto to przetłumaczył, Agata Kozak. Genialne tłumaczenie. Wrażliwość tej pani, ja wam to mówię wielokrotnie, nie? Mnie pociąga pewna wrażliwość na świat. To jest dokładnie ta wrażliwość, którą kocham. Może troszeczkę za bardzo ekspansywna, może troszeczkę za bardzo soczysta, może trochę wylewająca się za bardzo, ale matko, doskonała jest ta powieść. W jeden wieczór to pochłonąłem, bo to jest tylko 150 stron, ale to jest po prostu fenomenalne. Mam już dwie kolejne powieści tej pani, też takie są króciutkie, 120-130 stronicowe. Nasze życie, Marie-Hélène Lafon, bardzo wam polecam. Kochani, kolejna rzecz, którą chciałem wam polecić, to jest malutka książeczka, która, nie ukrywam, dosyć mocno mnie wzięła. To jest z tego wydawnictwa Artrage, o którym wam mówiłem już kilka razy, oni naprawdę fajne książki wydają. Kai Dick, książka się nazywa Oni. Kani, to jest bardzo dziwna książka. To jest swego rodzaju dystopia, ale taka bardzo kafkowska. Nie wiem, czy czujecie, o co chodzi. To jest zbiór, no nie opowiadań, tylko jakby zbiór takich segmentów, fragmentów, gdzie pojawiają się niektórzy bohaterowie bardzo podobnie, ale nie do końca mam wrażenie, że wszystkie są o tych samych. To się dzieje w jakimś bliżej nieokreślonym świecie chyba przyszłości. Chyba, bo nie wiadomo do końca. Gdzie panuje jakiś totalitarny ustrój, który występuje przeciwko wszelkiego rodzaju twórczości i kreatywności. Jakby nic nie jest wyjaśnione w tej powieści. To mówię, to jest czysty Kafka, że do końca nie wiesz, na czym polega ta instytucja, która, a raczej ten jakiś totalitarny rząd, który prześladuje tych ludzi, na czym polegają zasady, których nie wolno łamać, a które wolno łamać, jednocześnie ludzie giną, jednocześnie niektórzy próbują działać poza systemem albo godzą się po prostu na zlikwidowanie i tak dalej. Książka jest bardzo oniryczna, jest bardzo taka minimalistyczna w słowach. Każdy rozdział ma tam po 10-15 stron. Dotyczy kolejnej osoby, która coś robi tak twórczo, albo nawet nie tyle, że twórczo, tylko bardziej żyje aktywnie, a nie wegetuje. I natychmiast pojawiają się właśnie jacyś ci oni, o których ci wszyscy wiedzą, że są przedstawicielami tej władzy, którzy nie pozwolą im się rozwijać, nie pozwolą im twórczo żyć, nie pozwolą im w ogóle żyć, tylko muszą się osunąć w taki jakiś, wiecie, pasywny, po prostu bierny sposób życia. No i próbują się temu przeciwstawić. Książka nie ma żadnego początku, żadnego zakończenia, nie ma żadnego finału, nie ma żadnej w ogóle historii, ale muszę przyznać, że mnie mocno wzięła. W sensie właśnie w tym swoim minimalistycznym stylu, w tej swojej niewiadomej, odczuwasz, mocno odczułem taką grozę tej niewiadomej, tych onych, którzy jakby ingerują w moje życie, od których moje życie zależy i którzy mi nie pozwalają żyć tak naprawdę. Teraz mówię, króciutka powieść, bo to ma 110 stron. Bardzo ciekawa rzecz, kochani. Oni mają taki pomysł, to wydawnictwo, mówiłem wam już, że oni wydają takie książki, na przykład, które kiedyś były bardzo znane, a potem zniknęły, albo autorów, którzy kiedyś tam mieli chwilę takiej swojej sławy, a potem przestali być znani. To jest właśnie podobno jedna z takich książek. Ja nigdy nie słyszałem o Kay Dick, to jest w ogóle on czy ona? Poczekajcie, bo nawet nie wiem, przepraszam. Angielska powieściopisarka, czyli Kay to jest imię, w sensie żeńskie. Bardzo ciekawa pozycja. Kochani, jeżeli ktoś lubi takie klimaty, mówię, bo to jest taka dystopia kawkowska totalnie, to bardzo polecam. Kay Dick, oni, zajrzyjcie. Kochani, kolejna książka wydana przez to wydawnictwo ArtRage, zupełnie z innego, że tak powiem, klimatu, ale bardzo ciekawa książka. Fernanda Melchor, To nie jest Miami. Kochani, to jest de facto zbiór reportaży, tylko takich reportaży troszeczkę fabularyzowanych, ale tylko troszeczkę. Autorka zresztą we wstępie pisze o tym, że starała się oczywiście to ubrać pewne opowieści fabularyzowane, ale stara się być jak najbardziej wierna po prostu faktom. To są taką próbą zdiagnozowania sytuacji w meksykańskim miasteczku, tu akurat chodzi o Veracruz, ale to nie chodzi tylko o to miasto, tylko w meksykańskiej sytuacji współistnienia, albo raczej życia w społeczeństwie, gdzie funkcjonują gangi narkotykowe, przestępczość i tak dalej. Czyli to są takie reportaże po prostu o pewnym mieście, gdzie mocno działają narkobiznesy, gdzie mocno działają różnego rodzaju przestępcze biznesy i tak dalej. Jedyne, co mi się średnio spodobało w tej książce, to ona jest bardzo łagodna. W sensie, na ile czytałem inne książki jakby o tej rzeczywistości, tam jest dużo zawsze, wiecie, przemocy, brutalności i tak dalej. I mam wrażenie, że ona jakby trochę za bardzo się stara to tak jakby no łagodnie pokazać, nie? Fajne są takie te fabularyzowane rzeczy, bo ona to stara się włożyć zawsze w historię konkretnego człowieka, który coś przeżywa, który ma pewną historię, któremu coś się wydarza i to nie są takie, wiecie, suche reportaże po prostu o Meksyku, tylko na podstawie właśnie pewnych przeżyć ludzi i tak dalej. To jest znowu niewielka książka, to ma ile to ma? 150 stron. Każdy rozdział to jest po prostu kolejna historia, kolejna osoba, kolejny jakby problem społeczny, a to tam właśnie przestępczość, a to narkotyki, a to prostytucja, a to dzieci na ulicy, a to nawiedzone domy, a to jakaś taka, wiecie, religijność meksykańska powiązana z przestępczością i tak dalej. Mówię, dla mnie troszeczkę za łagodna, troszeczkę taka zbyt uładzona jest ta książka. Znaczy, nie wiem, czy pamiętacie, kiedyś wam mówiłem o takiej książce Amerykański brud. Tylko tamto to była rasowa powieść, nie? Ale oczywiście oparta na rzeczywistości meksykańskiej. Tamto to było coś, co mną po prostu wstrząsnęło do, wiecie, do głębi. Ja trochę dlatego do tego sięgnąłem, bo miałem wrażenie, że to będzie coś podobnego. Natomiast troszeczkę nie jest. To nie jest Miami, czyli jakby ludzie tam starają się żyć tak, jakby to były Stany Zjednoczone i tak jakby można było tam osiągnąć to, co się osiąga w Stanach Zjednoczonych, a to jest jednak Meksyk, gdzie się tego osiągnąć nie da. Bardzo to jest ciekawe. Jeżeli ktoś lubi takie książki, właśnie mówię, reportażowo fabularyzowane, to bardzo polecam. To nie jest Miami, Fernanda Melchor z wydawnictwa ArtRage. Kochani, jedna książka jeszcze, która szczerze mówiąc nie bardzo mi się podoba, ale chciałem o niej wspomnieć, dlatego że ja często o niej mówię na rekolekcjach. A ostatnio, że tak sobie przypomniałem, że powinienem wam o niej powiedzieć. Jose, ja do końca nie wiem, jak się czyta to imię, Saramago, Miasto Ślepców. Kochani, jak ktoś był na moich rekolekcjach, to wie, że ja często rekolekcje rozpoczynam od pewnej historii z tej książki. Bo na czym polega fabuła tej książki? Bo fabuła tej książki jest świetna, może nie fabuła, pomysł tej książki jest świetny. Ale ja zawsze mówię na rekolekcjach, że pewnie wielu z was tej książki nie czytało, nie szkodzi, bo jest słaba. Bo to jest w ogóle generalnie słaba książka, ale jest genialny pomysł. Pomysł polega na tym, że wszystko zaczyna się od pewnego człowieka, który po prostu jedzie samochodem, zatrzymuje się na światłach i nagle okazuje się, że traci wzrok. Miasto ślepców, czyli jest opis świata, w którym nagle się rozchodzi, nie wiadomo skąd, pewna epidemia ślepoty. Ludzie tracą wzrok. To działa jak zaraza, że kiedy się spotykają, kiedy ten człowiek idzie do lekarza, kiedy szukaje pomocy, to oczywiście lekarz przestaje widzieć, potem jego asystentka i tak dalej, i tak dalej. W końcu rząd, żeby sobie poradzić z tą zarazą, zamyka tych pierwszych ślepców w takim szpitalu, w sensie w byłym, były szpital czy była szkoła, w takim jakby odosobnionym miejscu, w wielkim budynku, żeby ich tam zamknąć, nie wolno ich stamtąd wychodzić. Ci, którzy mieli z nimi kontakt, ale jeszcze nie są ślepi, są w skrzydle obok, a kiedy oślepną, mają do nich dołączyć. No i robi taką enklawę. I to jest nic innego, jak taka próba pokazania, co się stanie w takiej społeczności, wiecie, która musi się zorganizować od zera, w której nikt nie widzi, a człowiek jest tam. Jedna ciekawa rzecz, czy ja mogę to powiedzieć? Mogę, bo to od początku jest wiadome. Jest tam żona doktora jednego z tych ślepców, która miała z nim kontakt i ma z nim kontakt, ma kontakt ze wszystkimi tymi ślepymi, a nie ślepnie, która jest jedyną widzącą w tym ośrodku dla tych niewidomych. I kochani, muszę wam przyznać, że tak jak ten pomysł bardzo mi się podoba, ten pomysł uważam jest w ogóle świetnym pomysłem na książkę, tak ja nie rozumiem, jak ten człowiek mógł dostać Nobla. Naprawdę. Ja jeszcze ze dwie jego książki czytałem. Nie mówiłem o tym, bo to było dawno temu, je czytałem. I ja miałem bardzo podobne wrażenie po tamtych książkach. Znaczy, jak mógł dostać? No widocznie to po prostu nie jest dla mnie. Dla mnie to jest napisane jakimś takim bardzo infantylnym językiem. Takim bardzo dziwnym, że jakby noblista ma taki język. I to nie jest raczej kwestia tłumaczenia, bo mówię, czytałem jego kilka książek. Dla mnie ten język jest infantylny. I gdybym jeszcze miał takie wrażenie, że on jest świadomie infantylny, czyli rozumiecie, to jest taka forma, no to wtedy okej, ale ja nie mam wrażenia, że to jest świadoma forma, tylko no to jest taki sposób pisania, on dla mnie jest w ogóle jakiś żenujący trochę, wybaczcie. I w ogóle też ta diagnoza, no to jest taka bardzo prosta diagnoza, no wiadomo, że między ludźmi będzie przemoc, wiadomo, że będą się niszczyć, wiadomo, że wygra, nie wiem, chciwość, chęć zysku, przemoc, seks i tam cokolwiek jeszcze innego. I ja mam wrażenie, że nie ma nic więcej w tej książce. Jeżeli ktoś z was tę książkę czytał, to ja bym bardzo chętnie posłuchał waszej opinii. To jest noblista, czyli jeden niby z najważniejszych pisarzy, który pisał książki. No dla mnie jest słabizna. Mówię, pomysł jest świetny i dlatego ja tę książkę po raz pierwszy przeczytałem z uwagi na ten pomysł i ten pomysł zresztą często wykorzystuję. Ale wykonanie i w ogóle nie bardzo. Bardzo ciekawy jestem, jeżeli ktoś to czytał, waszej opinii, co sądzicie o tej książce Miasto Ślepców pana Saramago. Moi drodzy, lecimy dalej. Teraz będzie trochę takich książek już, że tak powiem, z trochę lżejszej półki, ale kilka naprawdę genialnych. Ta może nie jest genialna, ale chciałbym wam mimo wszystko o niej powiedzieć i bardzo polecić. Przeczytałem, bo po prostu umarłem, jak zobaczyłem okładkę. Zobaczcie, jak to jest wydane. Zobaczcie, co tu jest z boku. Zobaczcie, jak to jest kolorowane. Stephen King, później. Kani, ja nie jestem wielkim fanem Stephena Kinga i szczerze mówiąc też trochę nie rozumiem jego fenomenu, bo to jest jeden z najbardziej poczytnych pisarzy na świecie. No, ilość książek, które po prostu, ilość nakładów, jakie on wydał, to jest coś niepojętego. Tak, ja niektóre jego książki oczywiście lubię. On jest świetnym opowiadaczem i to jakby to jest fakt, że to się świetnie czyta. Natomiast ja nie mam żadnej jego książki, która, wiecie, o której bym powiedział, co to była za książka. Wszystkie jego historie są jakieś takie, no właśnie. Kani, co to jest później? To jest książka o chłopcu, gdzie wykorzystany jest motyw z tego filmu, jak może pamiętacie, Szósty Zmysł, nie? Czyli Widzę Zmarłych, tak? I See Dead People. Jest chłopak, młody chłopak, na początku tam poznajemy go, jak ma chyba 8 lat, potem znamy go jako też dorosłego, już tam w sensie 18 czy 20-latka, który widzi zmarłych. W sensie, że jeżeli ktoś umrze, to on ich widzi przez kilka dni, bo potem oni znikają i może z nimi rozmawiać. Cały jeszcze myk polega na tym, że kiedy on im zadaje pytania, to oni muszą powiedzieć prawdę. I to jest w ogóle bardzo ciekawy motyw, w sensie świetnie wymyślony. On nie jest oczywiście, wiecie, kalką z tego filmu, natomiast jakby fajny motyw, jakby z człowiekiem, który widzi zmarłych, który kiedy ich pyta, to musi znać prawdę, znaczy to musi usłyszeć prawdę i tak dalej. Tam oczywiście jest włożona zagadka kryminalna. Ta książka w ogóle się trochę próbuje przedstawiać jako horror, ale to nie jest horror. Są tam może ze dwie sceny takie lekko przerażające, ale to tylko ze dwie. Generalnie, kochani, to powiem tak. Ja to w ogóle chwyciłem w dwa wieczory. To ma niby prawie 400 stron, ale kochani, to jest ogromna czcionka, bardzo duża czciona, więc to się bardzo szybko czyta. I powiem tak. To jest taki klasyczny... klasyczny horror thriller, albo raczej taki mystery klasy B. Czyli taki telewizyjny po prostu film, który do kin nigdy nie wszedł, który się fajnie ogląda, ale wiesz, że to jest w ogóle tylko do popcornu. I koniec, ja miałem dokładnie takie wrażenie, w sensie o co chodzi. Świetnie się to czyta. Naprawdę, absolutnie się wciągnąłem w tę historię, chciałem jak najszybciej się dowiedzieć, jak to się skończy. Historia generalnie jest trochę o niczym i jakby nic nie wnosi. Jest bardzo przyjemną rozrywką po prostu, i teraz przepraszam, do toalety na przykład, nie? Czyli usiądź sobie po prostu na tronie i sobie jedziesz z tą historią, albo w autobusie, albo gdzieś tam. Mówię, sięgnąłem do tej książki, bo mi się strasznie podoba ta okładka, a szczególnie te malowania tych brzegów. Oni jeszcze kilka książek, Albatros tak wydał, Kinga, i to było bardzo pociągające, żeby ja lubię, wiecie, że ja lubię dotykać książki, nie? Więc jak sobie tak na to patrzyłem, no to w ogóle, zobaczcie, jakie to jest śliczne, no w sensie nie tak, w tą stronę, Że to po prostu, aż chce się czytać, aż się chce, żeby ten chłopak poszedł dalej, nie? Więc mówię, kino klasy B, ale bardzo satysfakcjonujące. Jak ktoś lubi takie rzeczy, to polecam. Kochani, teraz książka, która mnie absolutnie zawojowała i książka, która jest po prostu, no, jest takim jakimś nowym takim w ogóle blaskiem w tej dziedzinie. Wiecie, że ja lubię różne powieści fantasy, lubię różnego rodzaju powieści, takie wiecie, właśnie ze świata nieistniejącego, ale czegoś takiego to jeszcze nie czytałem. Pani się nazywa T.T., bo nie ma jej imienia, Kingfisher. Tytuł pokrzywa i kość. To jest w ogóle jej pseudonim. To jest jakaś autorka, która pisze pod pseudonimem. Ona pod swoim nazwiskiem prawdziwym pisze książki dla dzieci, a pod pseudonimem pisze dla dorosłych. I to jest fantazy, po prostu takiego, jakiego jeszcze nigdy w życiu nie czytałem. Powiem wam tylko tak, bo nie chcę tu zadać dużo fabuły, bo to naprawdę trzeba samemu przeżyć, jeżeli ktoś lubi ten rodzaj literatury. Mamy ekipę, bo zawsze w tych książkach jest jakaś ekipa, nie, która próbuje coś osiągnąć. Mamy ekipę złożoną tak. Z młodej zakonnicy, która nie jest zakonnicą, ale jest z klasztoru, z kobiety, która pracuje na cmentarzu i która zajmuje się rozmawianiem ze zmarłymi, mamy matkę chrzestną, która nie potrafi błogosławić swoich dzieci chrzestnych, ale tylko ich przeklinać, mamy rębacza, który jest osiłkiem o cudownym sercu, i mamy kurę opętaną przez demona. To jest nasza ekipa. I ta ekipa chce zabić księcia. Chce zabić księcia, który bardzo jest niedobry dla siostry tej naszej głównej bohaterki. Więcej nie powiem, bo więcej wiedzieć nie potrzebujecie. Moi drodzy, wiem, że to może brzmi trochę enigmatycznie, ale to jest jakby zupełnie dla mnie nowe podejście do tego typu fantastycznych książek, bo to jest taka próba jakby oczywiście odwracania, wiecie, utartych ścieżek, utartych schematów i tak dalej. Jedno zastrzeżenie. Pierwsze, nie wiem, 60-80 stron tej książki jest dosyć nudne, dlatego że ona próbuje pokazać pewną historię, która doprowadzi do tego, dlaczego potem ta ekipa powstaje. I na początku sobie myślałem, matko, to jest jakieś takie dworsko-romansowo, takie, co ja mam taką obyczajówkę po prostu fantastyczną czytać, to mówiłem sobie, nawet miałem taką myśl w pewnym momencie, a zostawię to, to jest jakieś po prostu udawane. Ale wiedziałem, że widziałem dużo pozytywnych recenzji tego i nie odłożyłem. I super. Kochani, to jak potem są budowane przygody tej ekipy, jak są budowane zupełnie, wiecie, takie rozwalone schematy fantastyczne, no fantastyczne, a kura opętana przez demona to jest po prostu najlepszy bohater książek fantasy ever, jakiego widziałem. Kochani, jeżeli lubicie fantasy, ale takie fantasy właśnie z przekorą, takie fantasy ze śmiechem, takie fantasy z... zapomniałem jeszcze, w tej ekipie jeszcze jest kościany pies. Czyli pies złożony tylko z kości. Nie ma mięsa, nie ma ciała, nie ma mięśni, nie ma nic. Same kości, to jest pies. Kości pies. No po prostu takiej ekipy to nie było. Kochani, naprawdę super jest ta książka. Jeżeli ktoś mówi, lubi takie klimaty, to bardzo polecam. Pokrzywa i kość. T. Kingfisher z wydawnictwa SQN. Fantastyczna rzecz. Kochani, teraz tak, króciutko o tym, bo o tym autorze mówiłem wam już 1000 razy i niezmiennie wam go polecam, aczkolwiek to jest druga jego książka, która dla mnie nie jest tak doskonała jak poprzednie. Mieczysław Gorzka, prawie w każdym odcinku się pojawia, bo ja po prostu słucham sobie często audiobooków z jego książkami w samochodzie, Poszukiwacz zwłok. To nie jest seria z Zakrzewskim, to jest jakaś nowa seria, bo on widziałem gdzieś na Facebooku, że pisał, że będzie kolejny tom. Teraz powiem tak, ma wszystko co gorzkowskie i to jest w ogóle super, bo Gorzka świetnie pisze, to jest fantastyczny opowiadacz, bardzo wciągający, ma fajne zagadki, ma fajne historie kryminalne, Natomiast nie lubię bohaterów. W sensie w tej odsłonie. Tu mamy dwójkę głównych bohaterów. Jest policjantka, która zupełnie mi nie leży, która nie jest taka jak Zakrzewski, która po prostu jest jakąś taką w ogóle dosyć mętną postacią, dziwną, z bardzo dziwnymi po prostu relacjami romansowymi, ale takimi naprawdę, które są niesympatyczne. I jest drugi gość, ten tytułowy poszukiwacz zwłok. To jest taki gość z różnego rodzaju po prostu fobiami, maniami i tak dalej, który nie do końca jest postacią jednoznacznie moralną i tak dalej, na tym w ogóle polega cały pomysł tego bohatera, który jest absolutnie antypatyczny dla mnie. I tak jak mówię, to jest książka gorzki, więc jakby wszystko gorzkowskie tu jest, że tak powiem, no ale po prostu nie leżą mi zupełnie bohaterowie i dlatego nie mogłem się w żaden sposób utożsamić z bohaterami i się dlatego nie wciągnąłem. Słuchałem oczywiście, bo ja książkę gorzki słucham prawie zawsze jako audiobook w samochodzie. Czytał oczywiście niezapomniany, cudowny, fantastyczny Filip Kosior, więc świetnie się tego słucha. No ale przez tych bohaterów, których nie lubię, po prostu nie polubiłem tej książki. Ale niezmiennie wam polecam gorzkę, bo akurat wy może tych bohaterów polubicie. Natomiast ja nie. Wiem już jedno, bo widziałem, a nawet może chyba już mam, chyba już przyszła. Jest nowy tom z Zakrzewskim, nazywa się Nie Anioł. I po tamtych 6 tomach, których pamiętacie, 5 było w ogóle fenomenalnych, 6 był leciutko słabszy. Mam nadzieję, że po prostu Zakrzewski znowu wróci i będzie znowu chwała Mieczysława Gorzki. Więc Mieczysław Gorzka ciągle w absolutnej topce dla mnie polskich kryminalistów z 2 leciutko słabszymi książkami. Leciutko, tylko leciutko, żeby to było jasne, leciuteńko. Ale czekam na tego nowego Zakrzewskiego, więc zobaczymy. Ale mówię, jeżeli ktoś lubi Gorzkę, to Poszukiwacz zwłok może do tego sięgnąć. No. Kochani, kolejna książka, która jest absolutnie znowu fenomenalną książką i bardzo wam ją polecam. Kochani, mówiłem wam o tej autorce kiedyś, o 2 książkach, które bardzo mi się podobały. Pani się nazywa Lainey Taylor. Może pamiętacie, kiedyś wam mówiłem o pierwszym tomie, który miał tytuł Marzyciel i drugim, który miał tytuł Muza Koszmarów. To wydało wtedy wydawnictwo SQN. Tamte książki mnie porwały przeraźliwie. Po prostu to jest fantazy. Tamte, w sensie o tamtych, o których mówię. Zresztą nie, no ta też. To jest fantazy. Tamte mi się bardzo podobały i bardzo czekałem na jakieś inne książki. Okazuje się, że ona ma taką serię, którą wydała wcześniej, ale ona w Polsce była wydana przez wydawnictwo Amber i tamte książki są tylko gdzieś tam dostępne w antykwariatach i tak dalej. Ja nawet jeden tom zdobyłem, ale nie miałem kolejnych i nawet tego nie czytałem. A teraz wydawnictwo Moondrive wydało 2 tomy tej serii. Przeczytałem właśnie pierwszy i trzeci chyba jest w drodze. Lainey Taylor, Córka dymu i kości. Jakie to jest dobre! O co tu chodzi? Mamy dziewczynę, która ma na imię Karu, która żyje w 2 świecie. To się w ogóle dzieje w Pradze, w czeskiej Pradze w ogóle. To bardzo ciekawe. Ja chyba nie spotkałem jeszcze książki osadzonej w czeskiej Pradze. Która żyje w czeskiej Pradze, chodzi do szkoły, wydaje się być normalną nastolatką, a jednocześnie jest ze świata magii. Jak to w książkach fantazy. W sensie jest w takim zespole tak, jakby takich dziwnych kreatur, chimer, które mają taki swój sklepik, do którego tylko oczywiście przez tajemne wejście da się wejść. I ona jest przez nich w ogóle wychowana, nie wiadomo skąd pochodzi, nie wiadomo w ogóle kim ona jest i tak dalej. Oni ją wychowywali całe życie. I magia polega na tym, że ona może spełniać różne swoje życzenia, mając różne artefakty. I de facto te artefakty polegają na zębach. Wiem jak to brzmi. Tak, jak ja to w ogóle przeczytałem na okładce, to myślałem, Boże, to będzie jakaś bzdura w ogóle, co to ma być? Że ta jej grupa tych chimer wysyła ją w różne miejsca świata, ma takie, wiecie, teleportujące przejścia, gdzie ona zbiera zęby od różnych handlarzy. To są zęby zwierząt, zęby ludzi również. I z tych zębów potem coś się robi. Nie mogę wam zdradzić co, bo to się dopiero wyjaśnia pod koniec książki. I są też jakby inne rodzaje takich różnych rzeczy, które jeżeli je masz, to możesz wypowiedzieć życzenie. Im poważniejsza sprawa, tym musi być poważniejszy ten artefakt, który masz. Czyli na przykład to, że chcesz, żeby komuś się włosy zrobiły niebieskie, to wystarczy jakaś tam drobnica, a jeżeli chciałbyś nawet potrafić latać, no to potrzebujesz bardzo potężnego talizmanu. I okazuje się, że jest tam oczywiście też przeciwstawny świat jakby aniołów tak naprawdę. Jakby tylko, że to nie są jakby, wiecie, biblijne odpowiedniki aniołów, tylko takiej właśnie niebiańskiej rasy, która się okazuje walczyć z tamtą rasą tych chimer. Ona o tym na początku oczywiście nie wie, ale nagle spotyka takiego anioła, takiego potężnego w ogóle wojownika anielskiego, który, jak się okazuje, jest jej największym wrogiem, jest największym wrogiem tych chimer. No jak się ma to domyślić, to chyba mogę powiedzieć, no. No wiadomo, że będzie między nimi romans, nie? Ona jest z jednego świata, on jest z drugiego, to jest jak Romeo i Julia. Dalej nie chcę mówić, bo tam się oczywiście dzieje pewien krach, to się w ogóle nagle, że tak powiem, wyrzuca z tej Pragi w ogóle, nie powiem gdzie, bo nie mogę. Rewelacja! Ale po prostu rewelacja! I, tak jak mówię, tamte dwie książki Leni Terry mi się bardzo podobały, więc przypuszczałem, że ona może być dobra też w innej, w innym świecie. Ona tak konstruuje światy. Kani, dla miłośników fantazy, niektórzy mówią, że jest trochę taka literatura młodzieżowa, ale ja się nie czułem, jakby to była młodzieżowa. To jest po prostu dobre fantazy. Takie lekkie, to prawda, takie, no, może dlatego młodzieżowe, nie wiem. No, no rewelacja. Córka dymu i kości. Ten dym i kości to jest w ogóle ważne, dlaczego chodzi o dym i o kości. Po prostu mam już drugi tom, ale jeszcze go nie czytałem. Na razie sobie go zostawiłem, bo drugi już został wydany. Na pewno go przeczytam, bo pierwszy rewelacja. Córka dymu i kości, Lady Taylor. Dobra, kochani, jeszcze trzy książki. Boże, bo to się chyba strasznie długo, nie? Tak na speedzie, bo to będą kontynuacje w sumie. Tak, wszystkie są kontynuacjami, o których już mówiłem. Kochani, pamiętacie, mówiłem wam o wielu książkach Ricka Riordana, szczególnie o tej takiej serii długiej, która ma już tam teraz 5 tomów, czyli Percy Jackson i Bogowie Olimpijscy. Jest jego osobna seria. To jest pierwszy ten tom, w sensie seria jest w ogóle Magnus Chase i Bogowie Asgardu, Miecz Lata. Dosyć gruby buch, świetne. Przypominam dla tych, którzy nie kojarzą autora, jeżeli nie oglądaliście poprzednich odcinków. To jest taki autor, który bierze mitologie starożytne w tamtej poprzedniej serii, o której wam mówiłem, bierze mitologie grecko-rzymskie. Tutaj bierze mitologię oczywiście tą nordycką, nie? Czyli wiecie, Loki i te wszystkie bóstwa znane z God of War. No i mamy chłopaka, który oczywiście jest takim półbogiem, czyli matka jest kobietą, w sensie człowiekiem, a ojcem jest, jak się okazuje, jeden z bogów. Bardzo dziwna rzecz, i to mogę chyba powiedzieć, bo to się dzieje na samym początku książki. On w pierwszym rozdziale ginie i jakby umarł i trafia do Walhalli. I cała książka de facto dzieje się w Walhalli. Czyli nie dzieje się w naszym świecie, tylko w Walhalli, aczkolwiek oni oczywiście wracają do naszego świata. Świetni bohaterowie, fantastyczny humor, równie dobra seria jak Percy Jackson. Tak, to jest typowa młodzieżówka oczywiście. Krótkie rozdziały, to sobie lubię czytać wieczorami, tak, zanim zasnę, bo to jest taki rozdział, który tam trwa 3 minuty zazwyczaj, żeby go przeczytać. Więc czytam 1-2 rozdziały i zasnę. Albo właśnie tam do pociągu, czy na tron i tak dalej. Ale fenomenalne. Świetny główny bohater znowu stworzył bardzo fajnego głównego bohatera. Jest fantastyczny humor, świetne przygody. Każdy rozdział to jest nowa przygoda. Bardzo mi się te jego książki podobają. Na pewno sięgnę, bo to są 3 tomy tym razem. Nie 5, tak jak było w tamtym, tylko 3. Jest jeszcze 2 i 3, już mam. Więc na pewno sobie jeszcze tam gdzieś kiedyś przy okazji, bo to nie jest jakaś, wiecie, wielka lektura, ale przy okazji przeczytam. Magnus Chase i Bogowie Asgardu Ricka Riordana. Super sprawa. Teraz króciutko, kochani, mówiłem wam w poprzednim odcinku, że przeczytałem pierwszą część Przemysława Piotrowskiego o tej takiej kobiecie, wiecie, która jest takim specem od walk, od sił specjalnych i tak dalej, której porywają dziecko. Mówiłem wam w poprzednim odcinku o tym. Mówiłem wam, że jest drugi tom i do tego drugiego tomu sięgnę. I tak jak mówiłem, bo czekam, bo ja lubię te takie sensacyjniaki i niestety 2 autorów polskich, którzy zaczęli świetnie, bardzo mnie rozczarowało. Pamiętacie, mówiłem wam o Drelichu Jakuba Ćwieka, który pierwszy tom był arcydziełem, drugi niestety był absolutną klapą. Potem Wojciecha Chmielarza, pierwszy tom z cyklu o Bezimiennym, który był, jak to się nazywał? Kurczę, już nawet nie pamiętam tego nazwy pierwszego tomu. Pierwszy tom był po prostu prześwietny. Drugi i trzeci totalna klapa. No i pojawił się nowy autor z tego cyklu, czyli sensacyjniaki, wiecie. Bohater, który każdego może pokonać, w tym wypadku kobieta, która ma specjalny zestaw możliwości, luta karabina. I powiem wam tak. W drugim tomie, no nie zawiódł mnie autor. W sensie mam 2 uwagi do tego tomu. Wiem, że mogę se mieć, nie? I pewnie on w trzecim tego nie zmieni, ale dwie rzeczy mnie w tym tomie się nie spodobały, ale generalnie trzyma poziom. Czyli wreszcie po pierwszym tomie drugi tom jest naprawdę równie dobry jak pierwszy. Jeżeli ktoś lubi takie książki, też mówię, pewien bardzo specyficzny gatunek literacki, w sensie literatury rozrywkowej, to właśnie, bo nie powiedziałem, nie pokazałem. Przemysław Piotrowski, przepraszam, Prawo Matki. Drugi tom jest równie dobry jak pierwszy, natomiast nie podobają mi się 2 rzeczy. Ja wiem, że autor o tym, bo widziałem jakiś jego wpis na Facebooku, że on o tym pisał, że on to robi świadomie, ale ja tego nie lubię. On strasznie maltretuje tę główną bohaterkę. Szczególnie jedna scena, jeżeli to będziecie czytać, scena z jednym z głównych złoczyńców w samochodzie, To jest tak obrzydliwa scena. Jak autor mógł pozwolić, żeby to się wydarzyło? Miałem w ogóle wtedy taki moment, że po prostu mówię, nie, no zostawię to. No ale jakoś po prostu przewinąłem trochę, bo słuchałem też w audiobooku. Przewinąłem ten fragment. Autorze, dlaczego takie rzeczy robisz bohaterce? Ja rozumiem oczywiście, że wystawiamy bohatera na różne trudne doświadczenia, ale nie poniżajmy go tak. No to było tak okropne. Nie mogłem tego. Nie chcę powiedzieć, o co chodzi, kochani. Jak ktoś będzie chciał, to będzie wiedział. To okropne. A drugie zastrzeżenie, które mam, ale to jest takie zastrzeżenie, no, że twist, który jest na końcu, jest najbardziej oczywistym twistem świata. I jak tylko się na początku wydarzyło to, co się wydarzyło, nie powiem, o co chodzi, bo nie chcę wam spoilerować, no to od początku wiesz, jak to się skończy, no że to wiadomo, że to tak będzie. I miałem przez całą książkę taką nadzieję, nie zrobisz tego. W sensie nie zrobisz tego, co jest oczywiste, że musisz zrobić. Mówiłem sobie, nie zrobisz tego. No i zrobił to. W sensie zastosował najbardziej oczywisty trik wszechczasów. I to mnie trochę zawiodło. W sensie, no jak można było? Bo na początku myślałem, że jeżeli tego nie zrobisz, mówię, kurczę, to masz odwagę. Zrobić takie coś i potem nie zrobić tego twistu. Wiem, że niektórzy, jak teraz tego słuchacie, myślicie sobie, o czym on gada, ale jak będziecie czytać, to będziecie wiedzieć, o co chodzi. Co myślałem, kurczę, jak wytrwasz w tym i nie odkręcisz tego, mówię, to cię szanuję. Mówię, miałeś jaja wtedy, przepraszam. No ale nie miał. W sensie oczywiście, że musiało się skończyć tak, jak wiadomo, że to się musiało tak skończyć. I tego nie lubię. Natomiast książka trzyma poziom. I jakby wreszcie mam serię z drugim tomem, z tymi dwoma wadami, która trzyma poziom. Aczkolwiek troszeczkę się boję, bo tak jak mówię, widziałem ten wpis i on pisał, że w trzecim tomie, bo planuję już napisać trzeci tom, że jeszcze bardziej przeczołga tę karabinę. To, że ją stawiamy przed trudnymi rzeczami, to tak, ale nie poniżaj jej tak, człowieku. Nie rób jej tego. A to pewnie jest stąd, że ja po prostu bardzo nie lubię, jak krzywdzą kobiety. No i dlatego. Polecam. Prawo matki Piotrowskiego polecam. Kochani, ostatnia książka już bardzo krótko, bo to znowu kontynuacja. Mówiłem wam w poprzednim odcinku o pierwszym tomie Jamesa Dashnera, który się nazywał Więzień Labiryntu. Powstał też 3-odcinkowy film. Film bardzo fajny. Drugi tom, czyli Próby ognia. Pierwsze moje zdziwienie, bo znam film, w sensie znam wszystkie 3 części. Tak jak pierwszy tom książki, pierwszy film są w miarę podobne. Wiadomo, że są różnice, jak to w każdej adaptacji, ale generalnie chodzi o to samo. To tutaj mam wrażenie, że druga część filmu została sfilmowana na podstawie zupełnie innej książki. W tej książce nie ma nic, co byłoby w drugim tym odcinku filmu. To oczywiście nie mówi nic o książce, ale... Więc kochani, wrażenia mam takie same jak po pierwszym tomie. Jak ktoś chce wiedzieć, jaka jest moja opinia, niech sięgnie do poprzedniego odcinka, gdzie mówimy o pierwszym tomie, bo znowu nie chcę wam mówić o fabule, bo to byłoby spoilerowanie. Bo żeby wam powiedzieć o fabule, musiałbym wam powiedzieć, jak się zakończył pierwszy tom, bo to jest bezpośrednia kontynuacja i rzeczywiście bez wiedzenia, jak się kończy pierwszy tom, nie zrozumiemy nic, co się dzieje tutaj. Więc nie mogę wam powiedzieć nic o fabule. Ale ona ma te same cechy i te same wady i zalety, co poprzedni tom. Czyli słabo to jest napisane, ale to jest post-apo. Dla mnie, jak jest postapo, to nic więcej nie potrzeba. Lubię tych bohaterów, lubię ten świat. Wkurza mnie trochę, oczywiście, mówię, ten język i ta taka konstrukcja, że tak powiem, relacyjna między bohaterami, która jest po prostu słabo napisana. Ale to jest bardzo fajny świat. I po prostu dobrze się bawiłem, czytając i trochę słuchając tego drugiego tomu. Więc jeżeli czytaliście pierwszy tom, to drugi weźcie. Dla mnie on jest troszeczkę słabszy, bo jakby w pierwszym jednak ta tajemnica tego labiryntu była bardzo ciekawa. Tutaj trochę mi brakuje tej tajemnicy. Jest jakby za dużo takich już po prostu kolejnych wyzwań, które stoją przed głównymi bohaterami, ale nie ma takiej głównej jednej tajemnicy, która by tam za tym wszystkim stała. Znaczy jest, tylko jest ciągle tak samo nierozwiązana, więc jakby nic się nie wyjaśnia. I to było trochę słabe. Ale generalnie świat post-apo bardzo ciekawy. Ja się trochę bałem, bo w drugim tomie, nie drugim tomie, tylko w drugiej części filmów było tak mocno horrorowato, bo tam się pojawiają tak zwani poparzeńcy. No się nie mogę bo do końca już powiedzieć, o co chodzi, żeby wam powiedzieć, o co chodzi, bo bym wam znowu spoilerował pierwszy tom. I w filmie oni są tacy bardzo straszni, to jest takie zombiowato, horrorowate. Tutaj tak nie jest. Więc to jest akurat jedyne szczęście. Przeczytam kolejny tom. Tego jest w ogóle 5 tomów. Filmy są 3, ale tomów jest 5. Więc przeczytam pewnie 3., 4., 5 tom za jakiś czas. To się z wami podzielę, czy to dalej się da czytać. Mówię, to nie jest jakaś genialna literatura, ale jak ktoś lubi te światy post-apo, a ja bardzo lubię światy post-apo, to ja wszystko łyknę z tego świata. Więc to jeszcze sobie przesłuchałem, przeczytałem. Kochani, jestem już w połowie albo w 3/4 kolejnych chyba 6 książek, więc niedługo będzie kolejny odcinek Bóg Szpana. jak zawsze, piszcie mi o książkach, które są dla was fajne, piszcie, co myślicie o tych, jeżeli je czytaliście, polecajcie mi jakieś rzeczy, które czytaliście, które warto przeczytać. No i widzimy się w następnym odcinku. Bóg szpana, miejmy nadzieję, niedługo. Wszystkiego dobrego, ściskam was, pozdrawiam, z Bogiem, pa, pa.